Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Z tej strony Kuba, a dzisiaj moim gościem jest kobieta, której pseudonim chyba powinien wam wszystko powiedzieć. Mrówka, czyli Paulina Szymanel. Witam cię bardzo serdecznie.
Cześć.
I powiedz może na początek, albo nie, inaczej. Dzisiaj zaczniemy troszeczkę inaczej. Powiedz mi może na początek, czy ten pseudonim jest taki, jest od tego, dlaczego mi się wydaje. Powiedz, od czego on się wziął.
Otóż nie dlatego, dlaczego ci się wydaje, bo pseudonim się wywodzi z zerówki, z czasów, kiedy miałam już 6 lat. Zawsze byłam po prostu bardzo mała, bardzo drobna i już gdzieś tam w zerówce pierwszej klasie podstawówki zaczęli na mnie mówić mrówka. Ja oczywiście wtedy to była dla mnie obelga i traktowałam to jako wyzwisko bardziej, więc ganiałam wszystkich, którzy mnie przezywali, że tak powiem, ale też nie brałam tego tak osobiście, tylko raczej to była taka zabawa typowa dziecięca. No i tak zostało po prostu mrówka już przez całą podstawówkę. Potem w gimnazjum zmieniłam szkołę, musiałam się nauczyć, że się nazywam Paulina i to było dziwne, no bo już nawet tam większość ciotek do mnie mówi mrówka i w ogóle, także no już raczej się przedstawiam też wśród nowo poznanych osób jako mrówka niż jako Paulina.
Bo ja się pierwszy raz chyba spotkałem z twoim pseudonimem, tam byłaś bodajże jednym z filmików, jak poprawnie wyciskać.
No tak, tak, byłam. Tak.
I właśnie tam mrówka, ja mówię, kurczę, o co chodzi z tą mrówką, nie? I tak to jakoś mi się... I tak w sumie ostatnio złączyłem fakty i tak patrzę na ten twój profil, mówię... Kurczę, mrówka, skąd to mogło być? Ja mówię, silna jak mrówka, że wiesz, niepozorna, a silna. I tak jakoś coś myślałem, a tu proszę, jeszcze inaczej.
Jeszcze inaczej, ale też się zgadza.
No, zgadza się, bo naprawdę mało która kobieta, mało która osoba, wiesz, jest takiej, powiedzmy, no, niepozorna, a tak dużo potrafi udźwignąć, nie? No, czyli... jakoś tam te korelacje, czy tak tam to się, jak to tam nazwać, można wysnuć.
No, coś można takiego też wymyślić sobie.
No, to może już teraz tak jak powinno być, czyli jak tam u ciebie, jak tobie minął dzionek?
No, teraz nie mogę powiedzieć, że dzień jak co dzień, bo dostałam właśnie termin obrony magisterki, więc dzisiaj po prostu rano poszłam na trening i resztę dnia spędzałam raczej na nauce i tyle. Muszę się już teraz zacząć uczyć, bo obronę mam 2 dni po zawodach, więc troszkę się obawiam, że po tych zawodach mogę nie funkcjonować dobrze, więc w myśl tego, żeby takiego myślenia efektuacyjnego robię teraz, na wszelki wypadek, jeśli później coś nie wyjdzie, nie? No nie wiem, jak zawody na mnie wpłyną, będą to zawody sprzętowe, więc mogę być wyrąbana z kapci na typową naukę jakąś, więc teraz po prostu poświęcam czas na naukę, żeby potem sobie tylko przypomnieć.
Jasne. To widzę, że przed tą naprawdę bardzo intensywny okres, no bo właśnie tak się składa, że dla tych, którzy nie wiedzą, no to masz za... W niedzielę?
W niedzielę, tak.
W niedzielę masz zawody. Podcast pojawi się w czwartek, czyli od premiery podcastu 3 dni. I później we wtorek obrona.
W środę mam obronę.
W środę.
No, tak to... już liczę poniedziałek, wtorek i środę już obronę.
To naprawdę... No. A z czego bronisz?
Zarządzanie po angielsku, international management.
O, to ciekawy kierunek. To czyli angielskim posługujesz się bez problemu?
No, raczej tak. I właśnie obroną się martwię bardziej pod względem słówek, które gdzieś tam się często pojawiają, a nie są takie jakieś do końca dla mnie oczywiste i logiczne. i boję się, że bardziej coś mi wypadnie z głowy po prostu w kwestii angielskiego słówka, niż że czegoś nie będę potrafiła powiedzieć.
No tak, ja mam wrażenie w ogóle, że angielski jest jakby, łatwiej jest coś, dla nas przynajmniej, łatwiej jest zrozumieć niż się wypowiedzieć.
Tak, to prawda.
No, ja sam widzę, że ja na przykład, wiesz, ja sobie czytam tam e-booki czy książki, mogę czytać po angielsku, wiadomo, że co niektórych słówek, no muszę sprawdzić w tłumaczu, co ono oznacza. I tak samo z podcastami, mogę ich słuchać i ten ogólny wniosek z tego, co tam powinienem wyciągnąć, to wyciągnę. Ale jak już na przykład mam coś komuś powiedzieć, to już muszę się dwa razy zastanowić, czy na pewno to. A też zauważam, że im więcej wiesz na temat tego angielskiego, gdzie tam, jakiego czasu używać, to też później analizujesz, a czy to na pewno dobrze powiedziałem?
No, dokładnie, dokładnie.
A tam u ciebie na kierunku to, że tak to... Albo inaczej. Miałaś jakąś taką pasję z angielskiego, czy to był, powiedzmy, bo niektórzy idą na studia i uważają, że mają jakiś słaby punkt i znam kilka przypadków, że oni uznali, że to jest ich słaba strona i oni dlatego pójdą na studia na to, żeby to nadrobić. A u ciebie z angielskim jak było?
Wiesz co, u mnie w ogóle kwestia studiów to jest zawiła sprawa, bo ja pierwszy stopień inżynierkę robiłam z czegoś zupełnie innego. Robiłam z inżynierii biomedycznej ze specjalizacją elektronika w medycynie i no zdecydowanie to nie było to, co chciałam, a myślałam, że to chcę. I właściwie na magisterkę się tak naprawdę zapisałam tylko po to, żeby móc startować w akademickich zawodach. I chciałam z jednej strony pójść po jakiejś takiej najmniejszej linii oporu, czyli nie iść na nic trudnego i wymagającego, ale z drugiej strony no, nie chciałam też iść na coś tak totalnie łatwego, więc stwierdziłam, że angielski mi się przyda i to będzie dobry pomysł, żeby połączyć tak przyjemne z pożytecznym, żeby móc startować w zawodach. Nie wkładać w te studia tyle, ile wkładałam w moją inżynierkę. A dalej jakby coś z nich wynieść, nie? A uważam, że jakby kierunek, który wybrałam, ten international management bardzo mi się przydał w ogóle w życiu. No jako, że jestem też trenerem i gdzieś tam w przyszłości planuję otworzyć własną działalność gospodarczą, to dużo w sumie z tych studiów wyniosłam do właśnie tego, co chcę robić kiedyś. I sam fakt mojej pracy magisterskiej już jakby dużo mi dał, bo moją pracą magisterską był tak naprawdę biznesplan projektu i mojego projektu, więc w ogóle mój promotor był wspaniały i jest wspaniały i bardzo dużo mi pomógł i też dużo wskazówek dał też do tego projektu i w ogóle jestem mega zachwycona tym, że trafiłam na ten kierunek. Także mam jakby dużą rozbieżność, bo z inżynierką nie mam za dużo dobrych wspomnień. Poza tym, że poznałam tam mojego obecnego chłopaka, ale z magisterką już tak naprawdę mam bardzo dużo jakby więcej dobrego niż niefajnego, nie? Też moja grupa na studiach Polaków jest wspaniała, także dalej mamy kontakt i mega się cieszę, że ich tam poznałam.
No, jakby w ogóle, jak chodzi o te studia, to sama znajomość takiego angielskiego to nas w niczym nie ogranicza, a praktycznie we wszystkim pomaga, nie?
No, to prawda.
Także no super, super, naprawdę. A jak jeszcze tam poznałaś fajnych ludzi, no to w ogóle. Jeszcze mogłaś w zawodach startować, my dbaliśmy.
No, dokładnie.
Dobra, to będziemy tak powoli iść tą stronę zawodów. Ale przed zawodami i do zawodów zawsze nas tam, no, co przygotowuje? No, treningi nas przygotowują. I chciałbym się cię zapytać, jak wyglądają twoje treningi? Jakiś taki ogólny ich zarys, czy one polegają bardziej na takim, wiesz, Co dominuje w twoim treningu? O tak.
Wiesz co, moje treningi są zupełnie inne niż takie podejście klasyczne do treningu w trójboju siłowym, ale to też bardzo dużo dzięki temu, że jestem pod opieką Tadeusza już 2,5 roku i przez te 2,5 roku analizowaliśmy każdy blok, co działa, co nie działa. I okazało się, że u mnie na przykład nie działa, jeśli mam dużo takich klasycznych low barów, a bardziej ćwiczenia akcesoryjne wpływają mi na ten właśnie wynik w przysiadzie. I głównie akcesoriami budujemy, nie akcesoriami, ćwiczeniami uzupełniającymi albo wariacjami danego boju budujemy ten główny bój i to się u mnie naprawdę super, super sprawdza. Także taki trening, no nie mam takiego klasycznego podejścia. Nie robiłam rzeczy typu 5x5 w jakichś tam siadach czy ciągach i tak dalej. Co innego tam wyciskanie, no ale to też już inna kwestia. No i to, co ja uważam, że jest zarąbiste w moich treningach, jest właśnie ta analiza. Z każdego bloku wyciągamy to, co działało, to, co nie działało. Dokładnie każde ćwiczenie jest omawiane, co ja mam z tego ćwiczenia wynieść do głównego boju i tak dalej. No i mam dużo, znaczy dużo, no w większości bloków treningowych mam jakieś określone GPP. Czy to były jakieś tam łażenie z łańcuchami, wbieganie po schodach, czy nawet zwykłe cardio, czy tak jak teraz w ostatnim bloku miałam dwubój po prostu olimpijski jako jakby uzupełnienie tego treningu. Także bardzo dużo rzeczy naokoło trójboju mocno wpływa u mnie na stricte trójbój.
Czyli jesteś taką osobą, która jakby różnorodność u niej działa na sporą korzyść.
Tak, tak. I jak robiliśmy kiedyś takie klasyczne podejście, to no niekoniecznie to dobrze zadziałało.
Czyli jakby twoje ogólne przygotowanie twojego ciała wpływa bezpośrednio na wynik trójboju. Nie, że trójbój jako tako, wiesz, który tam teoretycznie no kojarzy się z tym, że ograniczamy się, wiesz, ciężkie ciągi, chodzimy pospinani i tak dalej, a u ciebie chyba na odwrót. I jeszcze widziałem właśnie tą jogę, tak zwaną, tam te elementy jogi u ciebie i to też jest jakby dowód na to.
Tak, teraz szczególnie, znaczy w tym roku bardzo mocno zadbałam o takie elementy jogi, wyciszenia po treningu i no ma to też duży związek z tym, że w tym roku byłam na prawie 7 tygodni wyłączona całkiem praktycznie z treningu, w ogóle sztangi nie mogłam dotknąć, także w tym czasie po prostu robiłam wszystkie takie drobne rzeczy i zobaczyłam, że dobrze się w tym czuję, nie jestem właśnie takim klocem, a mimo wszystko dalej potrafię jakby odpowiednio spiąć ciało na treningu, żeby wycisnąć z tego jak najwięcej.
Taki okres przerwy dla takiej duszy liftera, że tak to ujmę, to chyba jedna z najgorszych rzeczy, jaka może się przydarzyć.
No, kiedy się dowiedziałam, że nie mogę trenować, to no, nie był to fajny...
Nie był to fajny dzień.
Nie był to fajny dzień. Nie była to fajna chwila i... No, nie gadajmy o tym.
Ciężko nawet o tym mówić, ale chyba takie właśnie momenty najwięcej później, wiesz, ten okres taki bez tej sztangi, że tak to ujmę, sporo daje jakby mentalnie, nie? Że gdzieś tam wyciągamy wnioski z tego, co było.
Tak, tak, to prawda. Bardzo wtedy też bardzo mocno właśnie Rafał Mazur mi pomógł i no, dla mnie to był w ogóle koniec świata. ten koniec świata trwał jakieś 24 godziny, bo już się po tym czasie zebrałam w sobie i zaczęłam działać dalej. Ale no, to był ciężki dosyć czas, ciężki też mentalnie, ale no co mogłam robić? Mogłam machać sobie łopatką, jakieś takie drobne rzeczy, naprawdę tam żadnych ciężarów, sztangi kompletnie nie dotknęłam. No ale nauczyłam się właśnie, że nawet w takiej sytuacji potrafię wziąć się w garść i potraktować taki trening z hantelkami, trening ruchowy, jakieś tam animal flowsy odpitalałam, żeby mimo wszystko dalej potrafiłam ten trening, potrafiłam, znaczy dalej ten trening był dla mnie tak samo ważny jak trening siłowy. To ja mogłam te treningi robić nawet w domu tak naprawdę, ale wolałam po prostu ubrać się normalnie i iść na siłownię, żeby w ogóle być na siłowni i też patrzeć na ludzi, jak ćwigają. To było dla mnie takie, to było dla mnie też dosyć takie ważne, w sensie, żeby patrzeć, jak właśnie inni dźwigają, żeby obserwować ich ciała, żeby sobie wyobrażać w tym czasie, że ja też jestem na tym treningu i że ja też tą sztangę dźwigam i tak dalej, i wyobrażać sobie moje ciało, że jest pod sztangą, że leży na ławeczce. To mi bardzo dużo dało. Ta obserwacja innych i wyobrażanie sobie czegoś po prostu.
To było takie, mam wrażenie, że dla ciebie, wiesz, taka jakby twoja intencja, że to, co robisz teraz, to jest tylko pewien etap do tego, że dążysz do tego, żeby właśnie wrócić, nie? I gdzieś ta obecność wśród osób, które dźwigają, to wiesz, to tak jak teraz możemy mówić o treningu w domu, i bo siłownie pozamykali i tak dalej, ale tak naprawdę ten trening w domu nigdy nie będzie tak samo dobry, jak trening gdzieś tam właśnie wśród innych osób, które dźwigają.
Tak, tak, dokładnie. U mnie też był ten problem, że jakby ja nie wiedziałam, na ile czasu jestem wyłączona z treningów. Ja nie wiedziałam, czy... No, szczerze to ja się nawet nie spodziewałam, że wrócę tak szybko, bo to bardzo szybko wróciłam. Bardzo szybko dostałam pozwolenie na treningi. No ja liczyłam raczej się z tym, że to będzie kwestia miesięcy, więc kiedy mi pozwolono trenować, znaczy pozwolono, no powiedzmy, że pozwolono, to byłam naprawdę w ciężkim szoku, że w 5 tygodni, czy tam 6 tygodni się przygotowałam do Mistrzostw Polski. Także, no ja byłam pewna, że ja już w nich nie wystartuję, także no duże zaskoczenie to było. I właśnie to było słabe, że nie wiedziałam, ile to będzie trwało, ale mimo wszystko jakoś tam udało mi się zachować tą zimną krew i doprowadzić się do porządku.
A powiedz może, co to była za kontuzja?
To nie była kontuzja, to był niestety nawrót choroby, na którą jestem chora od 13 lat. I cały czas po prostu od tego czasu, gdy zachorowałam 11 lat temu, przez 10 lat, 9 lat byłam w remisji, czyli to gdzieś tam było, ale nie miałam takich typowych, mocnych objawów. Miałam objawy jakieś, ale nie takie mocne, jak po prostu mi wróciły w kwietniu. W kwietniu miałam nawrót i musiałam, jeszcze tam próbowałam trenować normalnie, no ale już decyzja lekarza zapadła, że muszę na chwilkę się ogarnąć i przestać, nie? Także nie wiedziałam, ile to potrwa, bo pierwszy raz, jak zachorowałam, to stan aktywny był przez ponad 3 lata, prawie 4. Więc no ja już byłam załamana, że to będą kolejne 3 lata wyjęte z życia. Na szczęście trochę postęp poszedł do przodu i w medycynie, i teraz ten okres aktywny był bardzo, bardzo krótki i już tam badania pod koniec pokazały fajne wyniki, więc mogłam powiedzmy wrócić.
Bardzo swoją drogą mnie teraz zainteresowałaś, bo jakby z jednej strony mówiliśmy o tym, że mrówka i że wiesz, nie? Że sporo dźwiga, a z drugiej strony teraz wiesz, masz jakąś tam tą swoją chorobę, coś co doskwiera tobie od kilkunastu lat, a mimo wszystko jakby działasz w takim kierunku, w którym te ciało obciążasz. Tylko że znowu właśnie jesteś takim typem osoby, która jakby wzmacniając się ogólnie, wzmacnia to, na czym jej zależy. Także teoretycznie to jest taka forma rehabilitacji.
Tak, to prawda.
No. A miałabyś taką jedną radę dla trenujących, dla osób, które po prostu właśnie trenują. Taka jedna rada od ciebie.
Zależy, czy miałabym dać tą radę osobom trenującym, którym zależy na wynikach, czyli zawodnikom jakimś sportowym, czy miałabym dać tą radę dla osób trenujących dla lepszego samopoczucia?
Myślę, że tutaj większość osób, które słucha, raczej trenuje dla samych siebie, dla lepszego samopoczucia tak zwanego, także możesz tutaj w tą stronę pójść.
To trudniej. Dobra, to czekaj, tam muszę pomyśleć. Rada dla osób, które trenują dla lepszego samopoczucia, to nie traktować treningu jako jakiejś wyroczni i pamiętać, że robisz to dla siebie, a nie dla wszystkich innych, nie dla kogokolwiek innego. Zdrowie jest najważniejsze w przypadku, gdy trenujesz dla dobrego samopoczucia.
No, na pewno pod wynik jest to troszeczkę inaczej.
No tak, dlatego musiałam się zastanowić.
Tutaj już się nie liczy, tylko dowalaj na sztangę, nie?
Nie tyle, że tam się nie liczy, bo nie, no, jednak jest lepiej. Równie ważne, ale no jednak sport zawodowy to nie jest zdrowie, więc no ciężko powiedzieć, że zdrowie jest priorytetem w sporcie zawodowym.
No gdzieś to się rozjeżdża. Jak większość rzeczy do pewnego momentu właśnie ten taki, jak to mówią, balans jest zdrowy, a później no to gdzieś się właśnie rozjeżdża. Jak na takim, nie wiem, jak drogi dwie. No, mniejsza. Przeszliśmy przez temat treningów. Teraz myślę, że możemy przejść już do tematu startów i do takiej, bo to chyba taka wisienka na torcie, nie?
No tak, starty są taką esencją, są sprawdzeniem siebie. Ja traktuję starty, każdy start jako kolejny krok, jakąś tam kolejny przystanek, żeby móc wykonać, sprawdzić, jak ten blok zadziałał, wyciągnąć odpowiednie wnioski i ułożyć nowy blok, blok treningowy, który będzie miał w sobie rzeczy, których potrzebuje, które zadziałały dobrze i wyeliminować to, czego nie potrzebuje. Na startach robimy maksy, więc na maksach też wychodzi jakby co jest najsłabszym ogniwem podczas takiego maksymalnego podejścia. I to jest jakby coś, nad czym trzeba troszeczkę więcej popracować w najbliższym czasie.
A masz jakiś taki szczególny start, który na pewno tobie zapadł, no jest taki dla ciebie no szczególny, no wiesz o co chodzi na pewno.
Tak, szczególny start. W zasadzie to są szczególne dwa starty, które się odbyły miesiąc po miesiącu. W 2019 roku, kiedy w czerwcu wystartowałam na Mistrzostwach Świata i spaliłam, byłam nieklasyfikowana po prostu, bo spaliłam wszystkie trzy podejścia w wyciskaniu, które wówczas było moim najsilniejszym bojem, więc no, spaliłam zawody na swoim ulubionym boju, że tak powiem. A miesiąc później na Akademickim Pucharze Świata w Estonii wygrałam pierwsze miejsce i usłyszałam po raz pierwszy Mazurek Dąbrowskiego i to jest dla mnie absolutnie najważniejszy i najlepszy start ever, bo no pokazałam tam też sobie, że niepowodzenie nie znaczy złamanie się i niepowodzenie to jest po prostu lekcja i tyle. I trzeba iść dalej. No i to, że wygrałam w tej Estonii, to też bardzo dużo zdziałał tam mental. Bardzo dużo.
Tam jest chyba większa historia nawet na tym, nie?
Tak, tak, to prawda. Tam jest większa historia, tam jest moje... Chyba to była w sumie pierwsza wiadomość od Rafała, którą od niego dostałam w drodze do Estonii. I tak po prostu... I Rafał, jak to Rafał w moim przypadku, jak zwykle powiedział jedno zdanie, parę słów, które po prostu mnie uderzyło, które trafiło prosto do serduszka i zadziałało i włączyło pstryczek. I no, udało mi się pierwszy raz naprawdę wejść w strefę. Czyli wejść, no, byłam po prostu naprawdę w innym świecie podczas tego startu i w życiu nie byłam tak pewna siebie, mimo tego, że tak naprawdę nie miałam podstaw do bycia pewną siebie. W eliminacjach do tych zawodów byłam trzecia na liście zgłoszonych zawodniczek. Także tam nie miałam podstaw naprawdę, żeby być tak pewną siebie, jaka byłam, a jednak mi się to udało. Myślę, że dzięki temu właśnie wygrałam.
Kurczę. Zobacz, jest trójbój, a niby sport siłowy, a jednak gdzieś ta głowa jest równie ważna jak w sportach, które teoretycznie wymagają gdzieś tej silniejszej psychiki. To by się wydawało, że co to za problem wejść na podest i podnieść, wycisnąć największy ciężar, nie? Przecież w końcu to na tym polega, a to jednak czasami trzeba jakoś inaczej dojść do tego, nie?
No tak. Dla wielu osób właśnie trójbój jest strasznie prosty. Moim zdaniem to nie jest też trudny sport. No, obecnie, kiedy trenowałam też trochę, miałam elementy dwuboju, to no jednak dwubój jest znacznie trudniejszy i no, wymaga znacznie więcej treningów i praktyki. I gdzieś tam, jak sobie obserwuję też inne sporty, czy sporty walki, czy coś, to prawda, trójbój jest znacznie prostszy w stosunku do reszty sportów, ale to nie znaczy, że jest łatwy. I to nie znaczy, że głowa tu jakby nie działa, nie pracuje, bo jednak podchodzisz do sztangi, która waży znacznie więcej niż ty. I no... Każde jakieś tam drobne niedopięcie może skończyć się dość dużym urazem, kontuzją, więc no, nie masz prawa mieć wątpliwości żadnych przy podchodzeniu do każdego boju, bo gdy tylko masz wątpliwości, to myślami jesteś gdzie indziej, nie będziesz w stanie się dopiąć odpowiednio, żeby zrobić to podejście. Do każdego podejścia musisz być stuprocentowo pewny po prostu.
Powiedziałaś wątpliwości i chyba to właśnie zazwyczaj te wątpliwości sprawiają, że coś nie wychodzi u sportowca.
Tak, tak, zdecydowanie tak, bo wątpliwości gdzieś tam... Zacznijmy od tego, no wątpliwości są przede wszystkim znakiem tego, że widocznie nie przygotowałeś się dobrze. Jeżeli wiesz, że przepracowałeś blok w 100%, że dałeś z siebie wszystko w danym bloku, to nie powinieneś mieć tych wątpliwości. I to też nie jest coś, co jest takie proste, żeby to sobie wymówić, bo to nie jest tak, że ja nie mam wątpliwości nigdy i w ogóle podchodzę i zawsze jestem pewna. Bardzo często się gdzieś tam łapię na tym, że biorę sztangę na plecy czy w ręce do wyciskania i w głowie się pojawia, o kurde, to jest ciężkie. No ale już się nauczyłam, żeby właśnie te myśli, które się pojawiają, żeby je zastępować, żebym nigdy nie pomyślała już, że tak jak kiedyś myślałam, jak właśnie sztanga była ciężka już na plecach, jak wychodziłam ze stojaków do siadu, to kiedyś myślałam, cholera, nie dam rady. to teraz właśnie wolę zastąpić to, jeżeli naprawdę czuję, że jest ciężkie, jeżeli jakieś tam myśli się gdzieś mają pojawić, to niech się pojawi, że cholera to jest ciężkie, a nie, że cholera nie dam rady, nie? Nie mogę sobie pozwolić na myślenie, że nie dam rady, bo nie po to przepracowałam tyle tygodni bloku, żeby dodać te pieprzone 2,5 kilo, czy tam 1,25 na stronę, żeby teraz mieć wątpliwości i powiedzieć sobie, że nie dam rady, nie?
A u Rafała chyba ty byłaś jako taką pierwszą osobą, która jakby startuje w takim sporcie i musi jej pomóc, czy się mylę?
Nie wiem, czy Paweł nie był pierwszy. Możliwe. Znaczy, jeżeli chodzi o tą Estonię, to chyba tak. Nie wiem dokładnie, bo Rafał nie mówi, jakby nie chwali się sportowcami, którym pomaga gdzieś tam tak mocno, bo nie wszyscy też sobie życzą, żeby mówić, że współpracują z kimś mentalnie. I to wiem, że właśnie Rafał ma kilku takich zawodników, którzy po prostu nie chcą jakby mówić, że z kimś współpracują. Ja tu nie mam zamiaru ukrywać, bo zawdzięczam mu naprawdę bardzo dużo i no jestem mu wdzięczna za wszystko, co zrobił. Od podcastów, przez każde zdanie, które do mnie wypowiedział i przez wszystko, czego mnie nauczył.
A przesłuchałaś wszystkie podcasty?
Tak, kurczę, te podcasty przesłuchałam już dawno, dawno, dawno. Ale żeby nie było tak kolorowo, pierwszy podcast, jaki przesłuchałam, był albo o Goginsie, albo o Conorze.
Kurde, świetny podcast, chyba najlepszy w mojej opinii. Najbardziej do mnie trafił.
Jedynka była, to właśnie kurczę, nie pamiętam, czy właśnie ja się na Conora nie wkurzyłam, w sensie na ten podcast, bo mi najpierw Tadeusz podesłał właśnie podcast albo Goginsa, albo Conora, nie pamiętam, który to był. I pracowałam wtedy w korpo, przesłuchałam sobie ten podcast i nie przesłuchałam go nawet do końca, bo po prostu byłam tak wściekła, jak możesz mi takiego człowieka w ogóle wysyłać? To oczywiście Rafałowi mówiłam. Rafał wie, że ja na pierwszy podcast, jaki przesłuchałam, którego nie przesłuchałam do końca i gdzieś tam w połowie przerwałam, to bardzo pocisnęłam Rafała. Wiedziałam, że nie można tak mówić, nie można tak myśleć, coś tam i w ogóle byłam wściekła, że w ogóle Tadeusz mi coś takiego wysłał, no ale potem powiedział, że mam z mojej wypowiedzi wywnioskował, że nie przesłuchałam do końca, więc powiedział, że przesłuchała do końca, przemogłam się, przesłuchałam do końca i było takie, no dobra, jednak coś fajnego powiedział, przesłuchałam całą resztę. I tak było, że słuchałam praktycznie cały czas jak narkotyk. Dzień bez, mówi Rafał Mazur, z jaskiniowca.pl, to dzień stracony. Dzień stracony bez Shortnessa Kawusie, także...
Tak, kurczę, Shortnessa Kawusie, to jest kultowy tekst po prostu.
Tak, tak, dokładnie.
No, tutaj.
Wszystkie podcasty Rafała przesłuchałam. No wiesz, w zeszłym roku jakoś tam od razu praktycznie, kiedy ja w 2018 skończyłam korpo, no to już tam już dawno mam to za sobą.
To tutaj musimy się zgodzić, że po prostu podcasty są świetne, a swoją drogą to, kurczę, jedną rzecz bym musiał tutaj, mogę zarzucić tym podcastom, że ostatnio są bardzo rzadko.
No, to prawda. I tam z tego, co wiem, to Rafał już tak podcastów nagrywać raczej nie będzie, albo będzie bardzo mało.
No, szkoda, bo fajnie się słucha. Ale
no, to
plusem,
prawda.
Plusem tych odcinków jest to, że można je słuchać kilka lub kilkanaście razy i cały czas on się nudzić nie będzie.
Tak, że można do nich wracać po prostu.
Tak.
Bo to też, ja uważam też, że większość takich właśnie podcastów nazwijmy to coachingowych, na różnych etapach życia różne rzeczy z nich wyniesiemy. Także warto też słuchać. Są podcasty, do których chętnie w sumie niedługo może nawet wrócę, żeby sobie jeszcze raz przysłuchać i zobaczyć, co teraz z tego wyniosę na tym etapie. Bo no to są rzeczy, z których po prostu zawsze coś wyniesiemy, coś nowego.
Jasne.
Ja na przykład mam, ja mam tak na przykład, jeszcze powiem, bo to jest ogólnie, polecam w ogóle coś takiego zrobić. Pierwsza książka, którą przeczytałam, jak byłam mała, to był Mały Książę. I fun fact a propos tej książki jest taki, że bardzo często do niej wracam i na każdym etapie mojego życia wyciągam z tej książki coś nowego, inne zdanie do mnie trafia, bo to jest, no, to jest książka dla mnie mega niesamowita. I no, jako dzieciak ty nie widzisz takich rzeczy, a potem zaczynasz dostrzegać coraz więcej. I jak jesteś już dorosły, to dostrzegasz wszystko takie, co jest między wierszami, i to jest naprawdę, polecam sobie raz na jakiś czas przeczytać Małego Księcia. To jest kozak.
Tak samo kojarzysz Stary Człowiek i Morze?
Tak, 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 tak.
To też książka, no co jest rybak, który jest teoretycznie, na początku tak myślisz, jak pierwszy raz o tym słyszysz, no jest chłop ma coś w głowie, że uzdrował sobie, że jakąś rybę złowi, wypływa 80 dni z rzędu, mu się nie udaje i nagle okazuje się tam 83 czy tam którego dnia, że mu się udało, ale wraca z pustymi rękoma. No i co to nas może nauczyć? No prawda taka jest, że może nas nauczyć bardzo, bardzo dużo, bo to jest w końcu jakaś tam jego postawa, nie?
No, co prawda, aż kurczę, dawno nie czytałam, aż sobie zapiszę, żeby przeczytać jeszcze raz.
No, to i to jest taka postać, którą wiesz, nawet jak gdzieś tam, że tak to ujmę, gdzieś tam, no można się nią raz, że zainspirować, choć jest to postać oczywiście fikcyjna. Tak czasami, no fikcje też fajnie sobie coś, tak jak filmy oglądamy, to też są w większości fikcyjne i z nich wyciągamy wnioski, tak samo z książkami, nie każda książka musi być stricte rozwojowa.
Tak, dokładnie, nie każda książka jest stricte rozwojowa, ale z każdej możemy wynieść coś dla siebie i to jest mega fajne. Ja na przykład ostatnio, bo mam taki rytuał, nazwijmy to, że przed samym spaniem czytam książkę jakąś, ale fabularną, taką, która nie jest jakaś super naukowa czy coś tam po prostu. I ostatnio czytam na przykład Wyznania Gejszy i nawet z takiej książki jedno zdanie mega do mnie trafiło i nawet z takiej książki coś tam wyniosłam, także...
No, to widzisz. A swoją drogą podobno takie czytanie książek fabularnych dobrze na jakość snu wpływa.
No, lepiej się zasypia, tylko też zależy jaka książka, żeby tam nie była za bardzo emocjonująca, bo zaczniesz czytać i nie będziesz mógł przestać.
Nie zaczniesz. Horror będziesz czytać i nie uśniesz, będziesz się bać.
No, dokładnie. No ja akurat horrorów nie lubię, więc...
Też nie lubię. Ogólnie osoby, które... Podobno my jako ludzie lubimy się bać, i dlatego oglądamy horrory. Tak słyszałem.
No ja nie lubię się bać i nie lubię oglądać horrorów.
No, także dobra, wolę komedię. Sobie będzie się pośmiać.
O, na przykład, no.
No. Ice Ventura oglądałaś?
No, kiedyś tak. Kiedyś tak. To czasami mam ochotę na takie turbo śmieszne komedie. Ale co ja teraz, raczej co my teraz oglądamy? No my teraz na Netflixie siedzimy i oglądamy tą Koronę, Crown, nie wiem, czy mówię. Bo jest ciekawe, bo w sumie nie znam tej historii tak dobrze, chciałabym coś tam się dowiedzieć więcej, więc gdzieś tam też zawsze jakiś motyw jest. Wikingów uwielbiam.
No, jednego znasz, nie?
Osobiście. No, dokładnie.
No, ale dobra. Myślę, że będziemy już tak powoli zbliżać się ku końcowi naszej pogadanki. Pogadaliśmy nieco właśnie o tym podejściu mentalnym, porozmawialiśmy o twoich startach, a właściwie takim twoim szczególnym starcie i o tym, jak traktujesz poszczególne starty. Chciałbym się jeszcze zapytać odnośnie tego, powiedz mi teraz te zawody, które będą, to będą twoje pierwsze zawody w sprzęcie?
Nie. Pierwsze zawody w sprzęcie to był Arnold Classic rok temu we wrześniu. Potem były Mistrzostwa Polski, też rok temu w grudniu. No i to będą w sumie moje trzecie zawody w sprzęcie.
Taki mały hat-trick.
Tak.
Powiedz mi, jeśli miałabyś porównać trójbój sprzętowy do klasycznego, jak byś to ujęła? Czy to są zupełnie dwa inne światy? Tak,
tak, to są zupełnie dwa inne światy. Sprzętowy jest strasznie techniczny, jest bardzo trudny. Szczególnie wyciskanie w koszuli jest strasznie trudne i jest bardzo techniczne i jest zupełnie inne niż wyciskanie raf i to się często myli, kiedy mamy połączony trening raf i koszulę, no bo to wyciskanie wygląda zupełnie inaczej. No, a poza tym to treningi przygotowujące do zawodów w sprzęcie są okrutnie obciążające układ nerwowy, trwają cholernie, więc znacznie więcej czasu. To jest po prostu tak pół dnia to co najmniej musisz poświęcić na ten trening, bo nawet jeżeli trening będzie trwał krócej, to po treningu za wiele ty tam nie będziesz w stanie zrobić, nie? To pod koniec intensyfikacji, po takich ostatnich już ciężkich treningach w sprzęcie, to ma się takiego po prostu kaca na drugi dzień, że jest ciężko. Na pewno nie jest to sport dla każdego, to od razu powiem. Przede wszystkim dlatego, że właśnie wymaga więcej czasu i jeśli ktoś ma jakąś tam szkołę, to teraz chociaż są te zajęcia zdalne, ale poświęcenie jakby tak naprawdę połowy dnia na ten trening, plus tego, że po treningu nie będziesz gdzieś tam w stanie za dużo zrobić takich produktywnych rzeczy, i plus to, że na następny dzień też możesz być wyrąbany, to jest bardzo trudny. Sprzęt jest po prostu strasznie trudny i mocno obciążający i treningi też wyglądają zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej wygląda też robienie objętości w sprzęcie, a robienie intensyfikacji w sprzęcie. I ja się też teraz cały czas tak naprawdę tego uczę. I pod względem tego, co nam nie działa w treningu sprzętu dobrze, a co nie działa dobrze. Także tutaj jest dużo, dużo do analizowania i dużo do wyciągania wniosków. No i to jest coś takiego, że tam musisz pokonać ten ból. Nie? Mówiliśmy o tym, że ludzie lubią się bać i dlatego oglądają horrory, ale to tak samo jak ludzie nie lubią, powiem tak, że w sprzęcie jest tak, że ludzie nie lubią bólu, a w sprzęcie ty musisz iść w stronę bólu. Że tak naprawdę tam, gdzie boli najbardziej, musisz myśleć o tym, jak siadasz, że nie możesz uciec od tego miejsca, gdzie boli, tylko musisz pchać w to miejsce, żeby wywołać jeszcze większy ból, bo wtedy właśnie ten sprzęt da ci najwięcej. Także to jest bardzo mocno ryjące banie, że tak powiem, bo ciężko jakby też przede wszystkim tam na sam początku, nie? Się przemóc do tego, że musisz iść gdzieś, gdzie boli, że musisz pogłębiać ból. Nie? Bo to nie jest coś tak, to nie jest coś naturalnego dla nas, ale z czasem się człowiek do tego przyzwyczaja i już tam wie, gdzie ma po prostu iść, nie? Także gdzie to ciało ma iść, w którą stronę, gdzie w kostiumie boli najbardziej i gdzie ten kostium najlepiej zadziała.
To tym bardziej dziękuję, że wiesz, poświęciłaś dzisiaj nam czas na rozmowę, no bo jesteś jednak w fazie przed zawodami, to na pewno, choć pewnie nie jesteś zajechana, no bo musiałaś mieć jakiś tam luźniejszy okres.
No nie, już teraz mam odpoczynek praktycznie. Ja też same siady tam i ciągi w sprzęcie kończę dosyć szybko. Nie tak jak w klasyku, tam tydzień przed, tak jak to zwykle się robi. Kończę znacznie wcześniej, już te mocne jedynki w siadach i ciągach robię wcześniej znacznie. Także teraz już mam sam odpoczynek, praktycznie jakieś drobne poprawki, jakieś tam drobne rozruchy i już na luziku mogę się uczyć do obrony.
No, faktycznie, faktycznie. No, ale to jeszcze raz dziękuję. I jeszcze mam do ciebie kilka takie, myślę, że trzy pytanka. Pierwsze z nich to jest, czy jest coś, co zaczęliśmy jakiś temat i czy chciałabyś jeszcze coś do niego dodać? Coś, co na przykład uciąłem, a chciałabyś dodać coś do jakiegoś tematu?
Progres w treningu siłowym u mnie jest bardzo stopniowy, ale cały czas idę do przodu. I to też trochę z moich studiów wyniosłam, jest takie podejście Kaizen. I no to jest dawaj, twórz jak najmniejszy progres, znaczy nie jak najmniejszy, ale nawet najmniejszy progres, ale codziennie. I to jest coś, co właśnie mocno przełożyłam na te życie codzienne, żeby każdego dnia znaleźć coś takiego, co mnie gdzieś przybliżyło. I to niekoniecznie w sensie, w kontekście jakiegoś rozwoju zawodowego, ale również w kontekście rozwoju mnie jako osoby. W sensie, że potrafiłam dostrzec w sobie coś dobrego albo w drugiej osobie coś dobrego, że każdego dnia znajduję cały czas coś, co mnie do czegoś przybliżyło. Nawet jeżeli był to totalnie dzień według mnie nieproduktywny, to staram się znaleźć coś, co jednak stanowiło ten progres. Czyli coś, co było progresem w jakiejkolwiek dziedzinie. Nie tylko właśnie w jakimś tam w zawodowym kontekście, czy w kontekście treningowym. Chociaż czasami nie mogę znaleźć nic innego, więc znajduję progres w kontekstu treningowego czy coś, nie? Że po prostu odpoczęłam dobrze. Ale jednak, żeby po prostu znaleźć i zapisać, bo też zapisywanie tego jest ważne, bo jak sobie pomyślisz, o dzisiaj przeczytałam jakiś artykuł i dzięki temu zwiększyłam swoją wiedzę. Okej, ale write it down, zapisz to, serio, po prostu to zapisz z tymi słowami, którymi to pomyślisz i to będzie zupełnie też duży game changer dla mózgu, dla psychiki, dla podświadomości. Wtedy no ja miałam tak, że często czułam, że życie jest takie, że o, zmarnowany dzień, że nic nie zrobiłam, że w ogóle jestem do niczego. A dzięki temu, że sobie zapisywałam takie rzeczy, to budowałam w mojej podświadomości coś takie poczucie, że zawsze jestem do czegoś. O, tak to powiem.
To kompletnie inne obszary jakby mózgu uruchamiamy. My mamy tendencję do tego, żeby siebie mieszać z botem, żeby siebie obrażać.
Tak, dokładnie, na przykład, jak najbardziej.
A już na przykład, żeby pochwalić, to ciężko. I też nie chodzi o to, żeby, nie wiem, nad sobą się później użalać, iść w taką stronę. Tylko, żeby nie zawsze wszystko wychodzi. O, tak. Tak jakbyśmy
tak. Dokładnie, nie zawsze wszystko wychodzi, jakbyśmy chcieli, ale ważne, żeby wyciągnąć po prostu jakieś wnioski z tego, nie? Jakkolwiek to strasznie słabo coachingowo i takie motywacja 100% i tak dalej nie zabrzmi, ale jednak warto pomyśleć o tym trochę inaczej.
I przede wszystkim, no tak jak właśnie powiedzieliśmy, żeby nie mieszać siebie z błotem, a no właśnie do wyciągać te wnioski, nie? I wtedy na pewno lepiej będzie nam się działać, będziemy mieć tą większą otwartość tego umysłu i też jeśli mamy na przykład jeden dzień zły i położymy się mimo wszystko z myślą, że tam, nie wiem, zrobiliśmy coś pozytywnego, to też na kolejny dzień obudzimy się z innym kompletnie w mojej opinii nastawieniem i pójdziemy spać ze spokojną głową.
No, tak, no. Dokładnie tak.
A miałaś ostatnio jakiś taką, nie wiem, książkę, artykuł, coś, co przeczytałaś, obejrzałaś, przesłuchałaś może, a zmieniło jakby jakieś tam twoje nastawienie? Tak w mocnym stopniu w ciebie uderzyło.
W najmocniejszym stopniu na mnie zadziałała książka Nieustąpliwy Tima Grovera. Mhm. I to jest książka, w której sobie pozaznaczałam po prostu fragmenty i czytam te fragmenty praktycznie każdymi zawodami. Dzień przed czytam, dwa dni przed już sobie to czytam, żeby pomóc mi wejść sobie w tą strefę, co polecam. Kolejną jeszcze książką, która jest dla mnie game changerem dosyć dużym, jest Paradoks Szympansa. Dostałam ją na urodziny od moich siomeczków i też bardzo mocno pokazuje, jak działa nasz mózg i bardzo fajnie pokazuje, jak zarządzać tym mózgiem. Jak zarządzać paradoks... nie mózgiem, ale paradoks szympansa.
To sobie zapiszę.
No tak dosyć śmiesznie i zabawnie rysuneczkami normalnie pokazuje, jakby jak działa świadomość, podświadomość, jak to można, jak trzeba to rozpracowywać i tak dalej. I też sporo pomaga. I to są takie dwie książki. Jedna jest nieustępliwa bardziej w dziedzinie sportowej. Paradoks szympansa polecam każdemu, który w sumie każdemu po prostu.
No i super. I macie nawet fajne książki, do których możecie teraz się odnieść i sobie je przeczytać. Także myślę, że z tego podcastu każdy wyciągnie coś dla siebie.
Mam nadzieję.
Takie ostatnie słowo od ciebie, taka złota rada dla każdego słuchacza.
Złota rada dla każdego słuchacza, ale to dla każdego, czyli nie dla takich typowych taka sportowców. Złota
myśl, taka złota myśl, jakbyś miała udzielić jednej złotej myśli dla każdego, kto teraz słuchał tego odcinka. Od ciebie, dla nich, dla wszystkich.
Dobra, no to taką dla wszystkich... ludzi, to może bym powiedziała, że o, wiem co. Pamiętajcie, że problemy to problemy są tak naprawdę dla nas okazją, abyśmy w czasie, kiedy problem występuje, dali z siebie wszystko.
Czyli przeszkoda jest drogą.
Tak. No. Przeszkoda czy wyzwanie? O, to też jest fajna książka.
Też, no. Też mi się tak właśnie to skojarzyło.
Przeszkoda czy wyzwanie? Właśnie. No, jest super też książka, to prawda.
No to macie trzy książki.
A nawet, wiesz, nie wiem, czy ten cytat przypadkiem nie jest z tej książki. Tak, to zdanie. Możliwe.
A może,
ale... Jakoś tak.
Ale książka też na pewno warta uwagi.
Tak, zdecydowanie tak.
No. I sporo książek właśnie pomaga nie tylko właśnie to jest to, o czym mówiliśmy, że na każdym etapie naszego życia pewne książki, pewne podcasty będą na nas inaczej wpływać, inne wnioski będziemy z nich wyciągać i...
No, dokładnie tak.
I też można powiedzieć, że warto wracać do pewnych rzeczy.
Tak, tak. To jest mega, mega fajne w życiu. Że na każdym etapie jesteśmy tak zupełnie jakby niby tacy sami, ale jednak inni i myślimy inaczej, chociaż niby tak samo. To jest fascynujące.
Tak, to jest naprawdę fajne. A mimo wszystko cały czas staramy się być sobą i teraz bądź tu mądry.
I pisz wiersze.
Dobra. Dziękuję tobie bardzo za poświęcony czas. I...
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję małej za nominację.
Właśnie, bo to była nominacja, nie?
Tak.
Dobra, wam też dziękuję za poświęcony czas, za przesłuchanie tego odcinka. Pamiętajcie o zareagowaniu na ten odcinek, o zostawieniu komentarza, czy o udostępnieniu podcastu i oznaczeniu mnie oraz Pauliny na Instagramie. Zostawcie subskrypcję. Ja wam bardzo dziękuję. Linki do wszelkich profili, gdzie znajdziecie Paulinę, macie w opisie. I jeszcze raz, trzymajcie się i cześć.
Cześć, dzięki wam wszystkim.